Chciałbym, żebyśmy dzisiaj kontynuowali nasze rozważania sprzed tygodnia, przyglądając się listowi Jakuba i temu, w jaki sposób ten list wchodzi w dialog z drugim listem Piotra, pierwszym rozdziałem, z listem do Filipian, drugim rozdziałem. Chciałbym przypomnieć może te fragmenty z drugiego listu Piotra i z listu do Filipian. I niech Pan otworzy nasze uszy, żebyśmy usłyszeli to, czego potrzebujemy na chwilę obecną, żeby zrobić następny krok w naszym rozwoju. Drugi list Piotra, pierwszy rozdział, wersety od 3 do 11. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim do życia i pobożności przez poznanie powołującego nas do swojej chwały i cnoty, czyli Jezusa, z powodu których to zostały nam dane w darze cenne i największe obietnice, abyśmy przez nie stali się współuczestnikami boskiej natury. To jest cel naszego duchowego rozwoju, do którego zmierzamy poprzez poznawanie Jezusa Chrystusa, uniknąwszy zepsucia w świecie spowodowanego namiętnościami. I właśnie dlatego, pisze Piotr, dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem, poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, pobożność braterstwem, braterstwo miłością. Te bowiem mając i obfitując w nie, nie doprowadzą was do takiego stanu, abyście byli bezczynnymi i bezowocnymi w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Klamra, poprzez poznanie to zmierzamy do celu naszego duchowego rozwoju, do upodabniania się do Jezusa. Zwróćmy proszę uwagę, że jest to proces. Proces, w którym, tak jak mówiliśmy tydzień temu, współpracujemy z Bożą łaską. Bóg jest zainteresowany twoim i moim rozwojem. Bóg jest zainteresowany, żebyśmy nie ustawali, ale wytrwali i w wytrwały sposób tą drogą podążali. Na tej drodze każdy z nas codziennie podejmuje wiele decyzji. Decyzji, które dotyczą spraw banalnych i spraw poważnych. Ale wszystkie te decyzje mają wspólny mianownik. One dotyczą twojej i mojej postawy. A moja postawa sprawia, że pewne rzeczy przyjdą mi łatwiej, pewne rzeczy przyjdą mi trudniej. Moja postawa coś mi ułatwi, coś mi utrudni. Każda z moich decyzji, którą wprowadzam w życie, ma wpływ na to, w jakim kierunku ta moja postawa się kształtuje. Dlatego, że nasze postawy przekładają się na nasze nawyki. Z naszych nawyków zbudowany jest nasz charakter. A nasz charakter jest odzwierciedlany w stanie naszego serca. A z naszego serca wypływają nasze myśli, nasze działania, jak mówił Jezus w Ewangeliach. W związku z tym zauważmy, spójrzmy na nasze życie nie jako na poczekalnię. Zostałem uratowany przez Boga, a teraz czekam, aby się z Nim połączyć. Ale nasze życie jest drogą. Nasze życie jest wędrówką. I ta droga zmienia wędrowca. Każda twoja decyzja, każda moja decyzja wpływa na to, w jaki sposób, ponieważ dotyczą one naszych postaw, będziemy tę drogę przemierzali. W liście do Filipian, drugi rozdział od 12 wersetu do 15, Paweł pisze coś takiego: z bojaźnią i drżeniem wykonujcie swoje zbawienie. Innymi słowy, uczestniczcie z bojaźnią i drżeniem, uczestniczcie w tym procesie przemiany. Bóg bowiem jest tym, który sprawia w was i chcenie, i wykonanie. Od ciebie, ode mnie zależy postawa, ale Bóg jest autorem naszego chcenia i on pomaga nam to chcenie wdrożyć w życie, wykonać według swojego upodobania. Ale zwróćcie uwagę, że tak jak Piotr w drugim liście pisał: i właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie, tak? I pojawia się ta cała drabina. Ta cała drabina cnót, po której wspinamy się do celu. Dlatego Paweł też pisze: wszystko więc czyńcie bez narzekania i kwestionowania tego, abyście się stali nienagannymi i czystymi dziećmi Boga, czystymi w sensie bez domieszek, dziećmi Boga, bez zarzutu pośród pokolenia skrzywionego i wykręconego, wśród którego świecicie jak światła na świecie. Każda twoja i moja postawa wpływa, każda twoja i moja decyzja wpływa na naszą postawę. Od tych postaw jest uwarunkowane to, w jaki sposób tą drogą idziemy. Ale zwróćmy uwagę na coś takiego. Kiedy patrzymy w przód ku celowi, czy może nawet troszeczkę bliżej, czytając Ewangelię, Jezus bardzo wyraźnie podkreśla, że w Bożym Królestwie, w Królestwie łaski i miłosierdzia, żyją ludzie, którzy tak właśnie chcą żyć. Ludzie, którzy chcą, aby łaska przemieniła ich w ludzi łaski i miłosierdzia. W związku z tym współpracują z tą łaską, otwierają się na Boże miłosierdzie w procesie przemiany. Często, kiedy rozmawiam z ludźmi, słucham o ich decyzjach, o ich pomysłach na życie, i te rozmowy są bardzo różne. Od bardzo zachęcających do takich, że człowiek łapie się za głowę i zastanawia się, jak można podejmować tak głupie decyzje. Jak można tak myśleć, jak można się tak ustawiać w swoim rozwoju, w swoim życiu. Ale mam przyjaciela, który kiedyś zwrócił mi uwagę na to, że w tamtym czasie, kiedy oni podejmowali tę decyzję, na podstawie tego, co wiedzieli, w ich oczach prawdopodobnie była to najlepsza decyzja, jaką podejmowali. Ja patrzę na tę sytuację z perspektywy konsekwencji. I ta decyzja jawi mi się jako nie najmądrzejsza, czasami zupełnie niefortunna. Ale jak mówi mój przyjaciel, w tamtym czasie tamten człowiek ze swojego punktu widzenia widział ją jako najlepszą, którą mógłby podjąć. I teraz zwróćmy uwagę na coś takiego. Tak jak mówiłem tydzień temu, odwołując się do Księgi Rodzaju, do trzeciego rozdziału, ludzie sięgają w tamtej opowieści po owoc poznania tego, co jest dla nich użyteczne i szkodliwe. Aby być w stanie decydować o tym niezależnie od Boga. Jeżeli czytamy Księgę Sędziów, tam pojawia się taki refren, w którym zresztą ta księga się również kończy. Jest ostatni werset w Księdze Sędziów. Czytamy tam coś takiego, że w tamtych czasach, które były czasami chaosu w Izraelu, każdy postępował tak, jak wydawało mu się słuszne w jego oczach. Kiedy sięgamy do literatury mądrościowej, na przykład 14 rozdział, werset 12. Niejedna droga wydaje się człowiekowi prosta, ale w końcu prowadzi do śmierci. 16 rozdział, 2 werset. Wszystkie drogi człowieka wydają mu się czyste, ale to Pan bada serca. 3 rozdział, wersety od 5 do 7. Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach. Jest dobre nawiązanie do psalmu 1, od którego rozpoczynaliśmy. A On prostować będzie twoje ścieżki. Nie uważaj się sam za mądrego, ale bój się Pana i unikaj złego. To jest mądrość z Księgi Przysłów. To są przysłowia, to są zdania, które są zbudowane na podstawie obserwowania pewnych powtarzających się wzorców w życiu wielu ludzi na przestrzeni wielu lat. Jaka nauka z tego płynie? To, że parafrazując, z mojej perspektywy, w danym momencie wiele rzeczy wydaje mi się właściwych. Ale tylko Bóg widzi, do czego to może doprowadzić. Zauważcie, że mamy dramatyczną potrzebę tego, żeby mieć dostęp do innej perspektywy, kiedy podejmujemy decyzje, które wpłyną na naszą postawę, która uwarunkuje to, w jaki sposób będziemy podążali drogą naszego rozwoju. Mamy dramatyczną potrzebę innego punktu widzenia. Ale zwróć uwagę, jeżeli przyjrzysz się twoim rozmową z przyjaciółmi, ze znajomymi, z rodziną, istnieje bardzo ważna zależność pomiędzy tym, czy ty będziesz miała, czy ty będziesz miał dostęp do tej innej perspektywy, a tym, na ile ty temu człowiekowi ufasz. Często miałem w przeszłości takie problemy. Widzę, że coś się dzieje w życiu tego człowieka i teraz nie mam z nim żadnej relacji. To nie jest człowiek z naszej wspólnoty. Czy ja powinienem mu na to zwrócić uwagę? I poszedłem z tym moim pytaniem do jednego z bardziej doświadczonych, z bardzo doświadczonych duszpasterzy. On powiedział, jeżeli chcesz temu człowiekowi pomóc, on musi ci ufać. Bo tylko wtedy jest szansa, że on się otworzy i przyjmie twoją perspektywę na tą sytuację. Istnieje współzależność pomiędzy dostępem do innego punktu widzenia, a tym, na ile my ufamy źródłu, które nam to inny punkt widzenia oferuje. To samo, jeżeli chodzi o Boga, który objawia nam swoje pouczenia, swoje wskazówki w swoim słowie. Na ile mu ufamy, na tyle się otworzymy. List Jakuba, który mnie fascynuje od jakiegoś półtora miesiąca, i staram się jak najwięcej w tym liście zobaczyć, jak najwięcej z tego listu się nauczyć. Jest zbudowany w dużej mierze na zestawieniach pewnych tematów. I często mamy takie dwie perspektywy. O, to jest dobre słowo. Mamy dwie perspektywy w danym temacie. I to nie jest różnica pomiędzy tym, co jest dobre, a co jest złe, ale różnica pomiędzy tym, co jest prawdziwe, a co jest pozorne w liście Jakuba. List Jakuba, który jest bardzo bliski literatury mądrościowej, jest przesiąknięty takim sposobem myślenia, takim sposobem postrzegania świata, zestawia ze sobą martwą wiarę, żywą wiarę, religijność daremną i religijność prawdziwą. Tak jak mówiłem tydzień temu, tam jest zawsze w tle kazanie na górze. I istnieje wiele wzajemnych powiązań pomiędzy listem Jakuba a kazaniem na górze. Jakub zestawia ze sobą to, co jest jednolite z tym, co jest rozdwojone, jeżeli chodzi o postawę człowieka. Pomiędzy mądrością, która przychodzi z góry i daje inny punkt widzenia, a mądrością, która jest przyziemna i jest mocno związana z naszą perspektywą. Tylko tak jak mówiłem tydzień temu, nasza perspektywa, z którą się rodzimy jako ludzie, jest perspektywą, z którą się rodzimy i która jest zbudowana wokół naszych pragnień, potrzeb, sympatii i antypatii. I z tego punktu widzenia oceniam, co jest dla mnie użyteczne, co jest dla mnie szkodliwe. To jest mocno ograniczona perspektywa moim ego, ograniczoną informacją, do której mam dostęp i ograniczoną perspektywą czasową. Wybieram to, co jestem w stanie przewidzieć, do czego się przygotowałem, jeżeli chodzi o przewidywanie konsekwencji na krótką metę i na dłuższą metę. Mądrość z góry jest mądrością w liście Jakuba. Jest mądrością ku rozróżnianiu pomiędzy tym, co prawdziwe, a tym, co wydaje mi się być prawdziwym. Ale tak naprawdę jest iluzją, jest pozorem. Pamiętam taką scenę z filmu, który oglądałem w dzieciństwie, jakiś kryminał czy sensacyjny film, gdzie dwóch antagonistów znajduje się w gabinecie luster. Jest pojedynek. Tylko które z tych odbić, do którego z tych odbić mam celować? Gdzie ten człowiek tak naprawdę się znajduje, z którym walczę, a które z tych jego wizerunków to są odbicia w zwierciadłach? To jest iluzja. To jest pozór jego obecności w tym momencie. I Jakub zachęca, że jeżeli idziesz przez życie i nie masz tej mądrości ku rozróżnianiu pomiędzy tym, co prawdziwe, a tym, co pozorne, proś Boga. A Bóg odpowie na twoją modlitwę, jeżeli, 4 rozdział listu Jakuba, nie zamierzasz tego zużyć na to, żeby budować swoje królestwo, swoje ego, ale prosisz o to, żeby być w stanie lepiej rozróżniać, by móc lepiej wybierać, by to wpłynęło na twoją postawę, byś mogła, byś mógł iść w kierunku celu, do którego Bóg cię powołuje, i na drodze, do którego to celu Bóg ci towarzyszy, dając ci chcenie i wykonanie. W Ełku, w kaplicy, czy nad wejściem do kaplicy baptystów, jest taki napis, którego nigdzie indziej nie spotkałem. Od cieni i pozorów do prawdy. Myślę sobie, że jest to bardzo dobre podsumowanie tego, o czym dzisiaj mówimy. Tylko pytanie, czy jesteśmy w stanie zaufać Bogu, że Jego perspektywa jest lepszą niż moja perspektywa na moje życie, na moje wybory? Czy jesteśmy w stanie otworzyć się na to słowo? I czy będziemy je wdrażali, żeby to słowo, tak jak mówiliśmy tydzień temu, mogło uzdrawiać moje życie, mogło je przemieniać? Mądrość z góry jest traktowana przez Jakuba tak samo jak Duch Święty w listach apostoła Pawła. Spełnia bardzo podobne funkcje. Jeżeli patrzysz na to, w jaki sposób ta mądrość jest opisywana w trzecim rozdziale, to zobaczysz, jak bliskie te opisy są owocowi Ducha Świętego z listu do Galacjan. Spróbujmy może zakończyć te nasze rozważania opisem tej mądrości. Tak jak mówię, jest to bardzo zbliżone do daru Ducha Świętego w listach apostoła Pawła. Jakub pisze coś takiego. Czy jest ktoś między wami mądry i rozumny? To niech to pokaże. Przez dobre postępowanie, uczynkami swoimi, które są nacechowane łagodnością i mądrością. To jest kolejna rzecz w liście Jakuba. Owoce naszego postępowania weryfikują twoją wiarę, twoją mądrość, to, co jest prawdziwe, a to, co jest pozorne, i oszukujesz samego siebie, budując na piasku, budując na tym, co jest pozorne. Jakub kontynuuje dalej, 14 werset 3 rozdziału. Jeżeli jednak gorzką zazdrość i kłótliwość macie w swoich sercach, to przynajmniej nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie, bo nie jest to mądrość, która z góry zstępuje, ale przyziemna, zmysłowa, demoniczna, bo gdzie jest zazdrość i kłótliwość, tam niepokój i wszelki zły czyn. I teraz, ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronnicza i nieobłudna. Zwróćcie uwagę, kiedy będziecie zastanawiali się nad tym 17 wersetem z trzeciego rozdziału listu Jakuba. Każda z tych cech mądrości z góry jest przeciwstawiona jakiemuś fragmentowi w liście Jakuba. Mądrość z góry nie jest stronnicza. W drugim rozdziale Jakub zwraca uwagę na pułapkę, w jaką weszli jego adresaci, będąc stronniczymi, rozróżniając. Ten jest bogaty, ten jest biedny. Ten przychodzi wspaniale ubrany, ten przychodzi w brudnej szacie. Mądrość z góry nie jest stronnicza. Dlatego odrzućcie wszelki brud, bo prawdziwy brud, nie ten pozorny na czyimś ubraniu, ale prawdziwy brud jest brudem w twoim sercu, powie Jakub w drugim rozdziale, w pierwszym rozdziale, 21 wersecie. Każda z cech tej mądrości, która przychodzi z góry, tej innej perspektywy, niż to, do czego jesteś przywiązany, z czym się identyfikujesz, jest odpowiedzią na jakiś rodzaj braku, na budowanie na jakimś pozorze, z którym dyskutuje Jakub w swoim liście. Pomódlmy się. Panie, proszę Cię, abyś prowadził nas od cieni i pozorów do prawdy. Proszę Cię, Panie, żebyś otwierał nas na Twoje słowo, abyśmy byli skorzy do słuchania i wykonywania, wprowadzania w życie innej perspektywy niż to, co nam się wydaje dobre. Aby słowo Twoje, które ma moc uzdrawiać i przemieniać nasze życie, mogło w ten sposób wykonywać swoją pracę. Aby droga, którą podążamy za Tobą, przemieniała nas, byśmy byli tam, gdzie Ty jesteś. Amen.